taką branżą ogólnie, gdzie blockchain i ogólnie historia tego, co się działo, jest wykorzystywana, to jest lotnictwo. Zdecentralizowane aplikacje, to pojęcie głównie zaczęło wychodzić właśnie przy pojawieniu się blockchaina, ale mało kto wie, że odnoszą się także do sieci na przykład peer-to-peer, Torrentu, BitTorrent, Tora, bo to też są zdecentralizowane aplikacje. Cała koncepcja polega na tym, że ale w Piku znam osoby, które nawet po 50 tysięcy dolarów za transakcję płaciły tylko po to, żeby dostać się na różnego rodzaju właśnie przedsprzedaże tokenów czy jakieś mintowanie NFT, które wywodzi się z kryptografii. I to takiej dość ciężkiej.
Cześć Sebastian.
Cześć.
Cześć. Dziękuję, że się zgodziłeś na pierwszy odcinek. Jesteś moim pierwszym gościem. Więc powiedz krótko, kim jesteś, no i czym się zajmujesz w świecie Web3 blockchain.
Jestem Sebastian Strzałkowski. Ogólnie od samego początku zajmuję się developmentem szeroko pojętym. Zaczynałem od Web2, firmy, która nazywa się Inetum Polska. Jestem tam dalej Java developerem. I po godzinach rozwijam się właśnie w blockchainie, w sferze Web3. Głównymi projektami, w których brałem udział, to były projekty Play to Earn oraz finansowe i branża klubów NFT. Technicznie rzecz biorąc, zajmowałem się językami Solidity oraz trochę w ostatnim czasie Casperem. Deployowałem głównie na sieciach Ethereum, trochę na Casperze i na wszelkich pochodnych sieciach EVM.
Super. No właśnie tak, też mi się wydaje, że jedna z tych dróg od dewelopera Web2 do dewelopera Web3 to jest w momencie, gdy wcześniej już mieliśmy jakiś tam stack technologiczny, żeby wejść w ten świat już Web3. No właśnie, a co było takim u ciebie zapalnikiem? Co cię zainteresowało najbardziej? No i dlaczego postanowiłeś być deweloperem Web3?
Akurat tutaj historia jest trochę śmieszna, bo wszystko się zaczęło jeszcze przed złapaniem pierwszej pracy. Poszliśmy z kolegami na hackathon ze studiów i dołączyliśmy się do grupki również z Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie chłopaki mieli pomysł, aby właśnie zrobić aplikację do głosowania. Cały szkopuł był w tym, że aplikacja miała być właśnie na blockchainie. Fajny pomysł, fajna idea, podeszliśmy pod to, tylko był jeden mały problem. Nikt z tych osób nie miał kompletnie doświadczenia w strefie blockchain, Web3, stawiania czegokolwiek, więc pierwsze co to było, ok, robimy, ale trzeba zrobić research. No i zaczęliśmy szukać. Szukanie trwało prawie 8 godzin jakiegoś rozwiązania, które nie będzie wykluczało się, nie będzie jakieś płatne. I wtedy nie pamiętam już, jaki był stopień wdrożenia smart kontraktów na Ethereum. Pamiętam, że to odrzuciliśmy ze względu na to, że uznaliśmy, że nie ma co płacić za sieć. Aha, okay. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział dlaczego. Tak, o testnecie i tak dalej. Nawet mentorzy, którzy byli wtedy na hackathonie, niekoniecznie znali temat, więc nikt nam nie był w stanie powiedzieć. I wtedy skorzystaliśmy z rozwiązania, które się nazywało albo multichain, albo multicoin. Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie był to blockchain, który w miarę łatwo udało nam się postawić na naszych laptopach, na kilka nodów i w miarę nam to chodziło. Sama aplikacja to był taki najprostsze wykorzystanie, czyli jakiś tam podpięty frontend, aplikacja mobilna i po prostu konta to były osoby, na które chcieliśmy głosować. I przelewając ilość tokenów, mogliśmy po prostu w najprostszy sposób przekazać swój głos. I od tego się w sumie zaczęło. Potem miałem przerwę, zacząłem szukać pracy. Tak trafiłem właśnie do tej firmy, w której jestem obecnie. Ale po drodze miałem też bardzo ciekawą, teraz z perspektywy czasu, bardzo ciekawą ofertę, żeby dołączyć do jakiejś firmy właśnie jako deweloper Web3. Na tamtą chwilę zrezygnowałem z tego. Uznałem, że Java jest dużo lepszym posunięciem. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to był błąd. A szkoda, bo pani z HR-ów bardzo często do mnie dzwoniła, że może jednak podeślą seniora i zaczniemy współpracę. Senior pokaże. Na pewno coś się uda. I potem przyszedł 2020, po tej przerwie, i wróciłem do developmentu ponownie, ze względu na to, że widziałem, jak to zaczyna się technologia rozwijać, jaki zaczyna być hype, a wcześniej inwestowałem w kryptowaluty. Mniej więcej od 2018 roku, jeden z najlepszych czasów, bo po pęknięciu banki dołek, tak? I widząc rozwój tej technologii, widząc, że są projekty, które robią furorę, zbierają kasę, uznałem, że po co mam sam kopać to złoto, tak, przysłowiowe, skoro mogę sprzedawać łopaty. No i właśnie tak wróciłem do tego, żeby zacząć produkować smart kontrakty na sieci, właśnie głównie Ethereum na początku.
No właśnie, wydaje mi się, że taka droga, właśnie no to główna idea tych tokenów, tak, tak samo jak Bitcoin czy Ethereum, to jest tak jakby ściągnięcie puli ludzi, żeby się zainteresowali, tak, no bo wynagradzają. W przypadku Bitcoina chociażby tokenem ściągamy górników, też użytkowników, jakaś jest wartość, jaka spekulacja. Myślę, że większość osób prawdopodobnie zaczęła od tej drogi, tak, no są też wyjątki, które zaczęli czytać dokumentację, no ale jednak ten jakiś zapalnik musi być w tym Web3, tak, dlaczego Web3? No bo Web2 to jeszcze takie wydawało się naturalne, tak? No ktoś chce pisać strony, ktoś chce coś zrobić, zbudować jakąś aplikację. No a Web3 to już trochę tak dziwnie brzmi. Na przykład pierwsza gra, którą ja się chyba spotkałem, to było CryptoKitty.
Kojarzę z nazwy, kompletnie nie kojarzę, jak wyglądał projekt. Wiem, że był boom na to, jak chyba NFT-ki wypuścili.
Nawet to było przed NFT-kami. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, to było 2018-2019 rok, nie wiem, kiedy był release, ale ja się dowiedziałem o tym w 2019 roku. I wtedy pamiętam, jeszcze nie było, przynajmniej przez, nie było wymagana instalacja MetaMaska do portfela, tylko CryptoKitty miało swój portfel, który instalowałeś sobie na rozszerzeniu Chrome i tam dopiero podpinałeś swój klucz. Oczywiście już hasło i seed fazy dawno zgubiłem, tak? No i właśnie, dla ciebie, jaka jest największa różnica między tym światem Web2 a Web3? No i dlaczego w ogóle to nazywamy Web3? Czy to jest jakieś duże, takie duża różnica, duże przesunięcie?
Właśnie zacznijmy może od początku, bo to jest pewnego rodzaju buzzword. Mamy słowo, które było Web, potem ewoluowało Web2, Web3. Czym to się różni? Web 1, mieliśmy możliwość odczytywania danych, tak? Była bardzo duża centralizacja danych. Tak naprawdę, żeby być w internecie, najczęściej trzeba było być dużą firmą, która po prostu posiadała serwer, wypuszczała stronę. I głównym takim założeniem było to, że ktoś, kto produkuje treści, musi być duży, jest po jednej stronie i nie ma feedbacku. Nie ma tej interakcji. W Web 2 przeszliśmy dodaliśmy kolejną warstwę, mogliśmy zacząć pisać do sieci. Interakcje, różnego rodzaju interakcje, wymienianie opinii. Wtedy wszyscy twórcy, którzy byli właśnie w Web 2, czy teraz dalej są, muszą się liczyć z użytkownikiem w pewnym stopniu, bo nie może na przykład wyjść z kłamstwem, że 2 plus 2 na przykład to jest 5 i przejdzie to jakąś ciszą, ze względu na to, że ktoś się odezwie i powie, że no niestety tak nie jest, kłamie się, no i po prostu wtedy ten portal jest nieużywany, tak? W Web3 dochodzi jeszcze kolejna warstwa i ona jest tutaj nazywana w różny sposób. Execute, own. Ja bardziej się skupiam ku tej drugiej frazie.
Own własności.
Tak, ze względu na to, że execute w tej chwili też mogliśmy wykonywać, wystarczyło mieć tylko jakieś umiejętności właśnie bardziej deweloperskie, tak? Czy nawet teraz korzystając z takich narzędzi automatycznych jak Zapier, który de facto wykonuje jakiś kod, jakieś polecenie.
No, automatyzacje jakieś. Więc
tak, dokładnie. I w Web3 coraz bardziej idziemy w stronę tego, że użytkownik jest najważniejszy. Tak, w Web 1 mieliśmy jednostki, które wypuszczają dane do internetu. W Web 2 już było bliżej użytkownika, bo on miał jakąś możliwość interakcji. Tak, w Web 3 użytkownik może posiadać. Przykładowo, jeśli weźmiemy na przykład forum albo bloga, albo tweeta nawet, możemy wrzucić coś do sieci, pokazać swoją pracę i w Web 2 ktoś może nam ją skopiować, bardziej zrobić większy marketing i będzie bardzo ciężko dojść, kto jest tak naprawdę autorem tej treści. A w Web3, zakładając, że na przykład każdy tweet to byłby oddzielny NFT, jesteśmy w stanie zrobić tweeta, czyli wymintować to NFT i pokazać, ja to zrobiłem pierwszy, tutaj jest data, kiedy zostało to wykonane i mamy potwierdzenie. To jest właśnie jedna z takich różnic. Jeśli ktoś potrzebuje zapamiętać, a to było trochę za długie, to najprostszą taką postacią jest tak. Web 1 to jest czytanie, Web 2 czytanie i pisanie i Web 3 czytanie, pisanie, posiadanie. I ważna rzecz, to się wszystko zazębia. To nie jest, Web 3 to nie jest nowa technologia, to nie jest kompletnie coś nowego, to jest po prostu ewolucja, kolejny kroczek w ewolucji tego naszego internetowego świata.
Tak, ja to też dwie dygresje od tego mam. Pierwsza to właśnie z posiadaniem. Często jak czytam gdzieś książki, to na przykład jest podany autor cytatu, ale nie do końca potem wiadomo. I kto był tak naprawdę pierwszą osobą, która na przykład opublikowała daną treść, tak? I na przykład potem autorzy czy tłumacze dają jakieś dygresje, że prawdopodobnie to była ta osoba, ale jednak nie wiadomo, no bo to mógł być też on, bo prawdopodobnie kiedyś powiedział. I z blockchainem właśnie nie ma tego problemu, bo nawet w transakcjach w historii tak naprawdę możemy odszukać, kto był pierwszy, no i już tego nie zmienimy, tak? I właśnie. Tak,
jeszcze tutaj dorzucę, kiedyś właśnie rozmawiałem z kolegą na temat publikacji naukowych, że tam też są spory, a właśnie sposób trzymania przez blockchain mógłby rozwiązać ten problem i ułatwić trochę życie w tym naukowym świecie, tak, zbieranie choćby punktów.
No właśnie. I nawet ostatnio też afera była, znaczy afera, no, sytuacja z rozkodowaniem Enigmy, tak, no, większość osób i Zachód przypisuje to oczywiście komu? No, zespołowi z Anglii. No, nikt na to nie patrzy, że de facto natywnym częścią zespołu to byli tam Polacy, tak? No, bo Polski nie było rozebrane, ale większość tak jakby idei rozszyfrowania tego, no to jednak stali za tym Polacy. No i to, co powiedziałeś, że Web3 to tak naprawdę dużo ludzi słyszy na początku Web3 blockchain i nie wie, co to jest, tak? Ale to jest tak naprawdę zebranie różnych technologii, jak klocków Lego, w coś innego i zrobienie tego, tak? Na przykład Ethereum. No właśnie, czym jest Ethereum?
Ethereum to tak naprawdę sieć, można powiedzieć blockchain, w którym można wykonywać smart kontrakty, kod. I teraz tak, jeśli chodzi o Ethereum, to są używane różnego rodzaju słowa, bo niektórzy używają EVM, Ethereum zamiennie. I na takim poziomie technicznym EVM od Ethereum różni się tym, że Ethereum to jest cała sieć, chodzi o walidatorów, wcześniej koparki krypto, właśnie ten EVM, który jest, EVM to jest maszyna wirtualna, która pozwala właśnie Ethereum działać. EVM jest w wielu blockchainach, bo z EVM-a korzysta m.in. Polygon, Binance Smart Chain, nawet Avalanche, tylko w zmodyfikowanej formie.
No dobrze, teraz tak powiedz komuś, kto by nigdy nie wiedział, gdzie ten EVM, gdzie ta wirtualna maszyna się znajduje, tak? No bo jesteśmy teraz przyzwyczajeni przy obecnej centralizacji, że na przykład, nie wiem, wyszukiwarka Google jest prawdopodobnie na paru serwerach gdzieś w Google, tak? No i ona sobie tam działa. No ale gdzie jest to EVM? U kogo ono jest?
EVM to jest tak naprawdę na maszynach, które obsługują sieć, czyli tak zwanych w tej chwili walidatorach. I to właśnie wygląda w ten sam sposób, jakbyśmy wyobrazili sobie, że mamy, powiedzmy, Windowsa, tak? I teraz tak, jak byliśmy bez internetu, to był po prostu jeden Windows, który sobie tam działał, funkcjonowaliśmy na nim. Ale podłączając go do sieci, to już się nagle okazuje, że mamy wiele Windowsów, tak? Powiedzmy, nie wiem, załóżmy, że siedzimy w lokalnej sieci i mam podpięty do routera dwa komputery, mój i twój, tak? I jakby sobie to wyobrażając, to biorąc tego Windowsa, możemy przyrównać to do EVM-a, to znaczy możemy wykonać operację na tym komputerze, ale możemy się zdalnie podłączyć do drugiego komputera.
Okej, okay. Super. No właśnie, zanim jeszcze do tego tematu pójdziemy wcześniej, bo to będzie dość świeże wydanie, przed demerge w Ethereum trochę to wyglądało inaczej. Inaczej sposób były walidowane albo w inaczej sposób były sprawdzane nasze transakcje, które wchodzą na Ethereum i jest wypłacany Ether. No właśnie. Czym jest Ether i jak to wcześniej wyglądało?
Ether to jest natywna kryptowaluta stosowana na Ethereum do opłacania transakcji. Czyli żeby być użytkownikiem takiej sieci, czyli na przykład chcesz przelać sobie pieniądze, potrzebujesz Etheru, żeby móc wykonać przelew. Żeby skorzystać z wszelkich aplikacji, które są hostowane jakby na Ethereum, też potrzebujemy Ethera. Jest to byt, który pozwala nam po prostu być użytkownikiem sieci. I ważna sprawa, bo większość osób nie rozróżnia, są właśnie tokeny natywne i tokeny, które są po prostu na sieci. Jest powiedzmy właśnie Ether, który jest też zamiennie nazywany tokenem Ethereum, ale jest też WETH, czyli Wrapped Ether, czy Wrapped Ethereum, jak to nazywają. Tak? I różnica między jednym a drugim to jest taka, że pierwsze to jest właśnie natywny token, który jest siecią, a drugi to jest smart contract, budowana tak naprawdę ta kryptowaluta.
Okej. Okay. Jakbyś tak mógł powiedzieć, nie wiem, komuś to całkowicie wchodzi do lepszego, na przykład swojej mamie, czym się różni Ethereum jako sam blockchain, tak, a od waluty, jaką jest Ether?
Ciężkie pytanie, ciężko będzie wytłumaczyć, ale zacząłbym chyba od tego, że wyobraźmy sobie w ten sposób, że mamy gotówkę w portfelu i to jest nasz Ether. Okay. Teraz tak, ja przychodzę do sklepu, żeby móc zapłacić za, nie wiem, bułki, cukier czy cokolwiek, za swoje zakupy, muszę wyciągnąć te pieniądze i przekazać sprzedawcy. A ten z Wrapped Ether, to jakbyśmy mieli kartę kredytową na przykład, który przykładamy do terminala, podając PIN, pozwalamy tak jakby na szczarżowanie swojego konta daną kwotą gotówki, którą mamy na terminalu. I myślę, że to jest najlepsze porównanie, jakie można zrobić.
Super. I wszystkie transakcje zapisują się gdzie? Na blockchainie.
Tak.
Właśnie. Czym jest ten łańcuch bloków, jak to tłumaczymy na polski?
Łańcuch bloków to właśnie polskie tłumaczenie jest bardzo fajne, bo jeśli się próbuję przedstawić, to właśnie można wziąć bloczki.
Tak, narysować i, tak, połączone ze sobą.
Tak, i połączone ze sobą i powiedzieć, że to jest na przykład nasz tak, jakiś tam most łączący dwie ten. Co się stanie, jak przerwiemy którąś z linek? No, po prostu całość się zawali, tak? I w tym wypadku to wygląda bardzo podobnie. Dlaczego blockchain zyskał taką popularność? Ze względu na to, że jest niezmienialny. Nie można w transakcji na sieci Ethereum podmieniać w sieć, w ogóle na blockchainie nie można podmieniać wstecz, nie można ich aktualizować, nie można ich zmieniać, ze względu na to, że cała spójność danych po prostu się rozleci. Schodząc tak bardziej technicznie, to sieć jest zbudowana w ten sposób, na przykład na konsensusie Proof of Work, gdzie jest jakiś, powiedzmy, blok Genesis, który został tam wykopany jako pierwszy. Tak? I potem kolejny blok jest wykonywany w ten sposób, że maszyny rozwiązują zagadkę matematyczną. I pierwsza maszyna, która rozwiąże zagadkę matematyczną, to znaczy, że wykopała tak jakby blok. W bloku znajdują się jakieś tam transakcje i teraz wykopując ten blok, rozwiązując zagadkę, wyliczamy jakiś tam hash. I teraz dokładając kolejny blok, po prostu w bloku jest trzymany poprzedni hash transakcji, czyli tak jakby adres, do którego bloku się odwołujemy. I tak budowane bloki, tak budowane kolejne dane tworzą nam właśnie łańcuch danych.
Okej. A co by się stało, gdybym zmienił jakąś transakcję? Załóżmy, jestem, nie wiem, górnikiem i stwierdzam, że zmieniam poprzednią transakcję. Co wtedy się stanie?
Na taki chłopski rozum, na pierwszy rzut oka, po prostu powinien się blockchain rozlecieć, tak?
No tak.
Ale ze względu na to, że mamy różnego rodzaju zabezpieczenia, to w przypadku na przykład, jak było na Ethereum, mamy zabezpieczenie, które wygląda w ten sposób, że jeśli górnik uznaje, że transakcja powinna wyglądać w inny sposób, to albo jest ta transakcja odrzucana, albo jest tak robiony tak zwany fork, czyli po prostu jest rozdzielenie sieci i górnicy, którzy uważają, że ten górnik miał rację, kopią z nim dalej, a górnicy, którzy uważają, że jednak reszta się nie myliła, kopią z drugą. I dzięki temu powstają nam tak naprawdę dwie sieci. Jedną utrzymywane przez jedną grupę górników, drudzy utrzymywani przez drugą grupę górników. W praktyce dla takiego szarego użytkownika wygląda to w ten sposób, że mamy jedną na jednej sieci mieliśmy powiedzmy 10 Ethereum, tak? I po czymś takim mamy teoretycznie 20 Ethereum, tylko pytanie, która sieć będzie po prostu trzymała wartość, tak?
Tak. Podobny dylemat był pewnie przy pierwszym DDAO, tak, gdzie przy źle napisanym kontrakcie, o którym zaraz przy chwilu pójdziemy, ktoś po prostu sobie drillował środki, tam już nie pamiętam, ile milionów poszło, i wszyscy stwierdzili, znaczy część tak, no górników stwierdziła, że robimy forka, no bo część była za tym właśnie, co zostanie na Ethereum Classic, że było za tym, że no kod jest prawem, no i skoro tak się stało, to już tak musi się stać, no a część została sforkowana i tak do dzisiaj doszliśmy do Ethereum.
A nawet doszliśmy teraz mieliśmy taką sytuację, tak? Było ETH Proof of Work, tak? I Proof of Stake zrobione.
ETHW chyba teraz to się nazywa.
Tak, to się ETHW nazywa.
No właśnie, do tego za chwilę zaraz dojdziemy. Jeszcze powiedz, czym jest właśnie ten konsensus? Czyli tak naprawdę co robi konsensus i co to znaczy, tak? No bo mamy Proof of Work, Proof of Stake, Proof of History, no ale co tak naprawdę, do czego to dąży? Czym jest ten konsensus?
To jest tak naprawdę pewne dogadanie zasad w funkcjonowaniu sieci. I teraz tak, jeśli mamy proof of work, to on wygląda w ten sposób, że żeby wykopywać bloki, żeby sieć działała, potrzebujemy dodatkowych maszyn. Te maszyny, wykonując, tak już wcześniej powiedziałem, zagadki matematyczne, produkują kolejne bloki. W proof of stake wygląda to w ten sposób, że mamy walidatorów na sieci, to walidatorzy decydują, która transakcja jest prawidłowa. Odbywa się to w ten sposób, że największą siłę głosu ma najczęściej walidator, który ma najwięcej tokenów natywnych danej sieci.
Czyli zestakowany, dlatego stąd też ta nazwa.
Tak. I teraz tak, to są po prostu zasady korzystania. Czyli tak jak powiedziałem, proof of work głównie liczy się praca, tak? A proof of stake liczy się wartość tego, co ten. I w konsensusach różne są zabezpieczenia, bo w proof of work, jeśli ktoś powiedzmy próbował kłamać, to robił oddzielną sieć, tak? Ale w proof of stake, jeśli ktoś będzie próbował kłamać,
to już mamy kija.
Tak, to mamy wyzerowane konto najczęściej. Tylko też pytanie, kto zacznie kłamać, tak? Czy zacznie kłamać ktoś, kto jest mały, czy ktoś, kto ma powiedzmy powyżej 50 czy tam 60% sieci?
Tak, właśnie po demerżu widziałem wpis, że najwięcej transakcji, bardzo dużą część transakcji zrobiło chyba 7 głównych adresów, w tym Coinbase i tam jeszcze inne adresy są, na Twitterze się rozeszło. I Fed chyba, tak? Zaczął ostatnio się zastanawiać nad Ethereum, czy to jest ma sens w ogóle i dlaczego tak, no bo ja tak ostatnio właśnie myślałem, czy można byłoby przejść do ataku 51% przy obecnym proof of stake? Czy komuś by się opłacało i dlaczego by to się opłacało to zrobić?
Znaczy, bardziej trzeba byłoby zadać pytanie, czy teraz się opłaca bardziej, czy wcześniej się opłacało bardziej, bo ogólnie nie jestem akurat tutaj dokładnie w temacie, ale z tego co wiem, to Ethereum ma jakieś zabezpieczenie przeciwko i chyba miało to wyglądać w ten sposób, że po prostu bloki są wykopywane, znaczy walidowane przez walidatorów przez jakiś czas. I w pewnym momencie losowo wpada po prostu transakcja, która jest proof of workiem poprzednio.
Okay.
I tutaj miało być to właśnie zabezpieczenie właśnie przed atakami typu posiadam większość sieci, coś próbuje zmanipulować, tak? Ale na pewno jeśli spojrzymy na to bez takich zabezpieczeń, to wcześniej, żeby przejąć Ethereum na jakiś okres czasu, trzeba było mieć bardzo dużo pieniędzy, no i maszyny, tak? Trzeba było mieć gdzie to, że tak powiem, trzymać, zasilić prądem, odpalić i potem sprzedanie tego byłoby jeszcze większym problemem niż samo prawdopodobnie kupienie. A w wypadku proof of stake mamy w ten sposób, że ten eter da się przejąć i bardzo szybko potem go spuścić po prostu na rynku.
No tak. No.
Jest to dość płynne aktywo.
No właśnie. I a propos przejęcia też tak zastanawiałem się, czy ktoś ma większość tokenów, czy mu się bardziej opłaca manipulować rynkiem, gdzie wtedy ta wartość prawdopodobnie zejdzie, bo rynek zacznie się wyprzedawać i wtedy tak naprawdę on traci bardzo duży stack i bardzo dużo pieniędzy, czy nie. No ale to są właśnie takie rozważania, dlaczego ktoś musiałby coś takiego zrobić. No ale wracając do blockchaina i wracając do smart kontraktów. Wspomniałem wcześniej właśnie o DAO i smart kontrakcie, który miał gdzieś tam lukę, gdzie ludzie mogli drillować sobie pieniądze. Czym są te smart kontrakty i gdzie one też funkcjonują?
Smart kontrakt to jest wgrany kod na sieć. Jak już rozmawiamy o Ethereum, to zostańmy przy tym Ethereum. To jest po prostu kod, który wgrywamy na sieci Ethereum i on pozwala na jakieś korzystanie z tej sieci. Tak? Według Vitalika, ogólnie Ethereum jest według prawa Turinga, można tam zaprogramować wszystko. I tak upraszczając, co to jest smart kontrakt, to jest pewnego rodzaju umowa. Zakładamy, że to, co jest napisane w kontrakcie, tak będzie działało i właśnie dzięki temu, że nie są te kontrakty update'owalne, wiemy, że to się nigdy nie zmieni. Ma to dużo plusów, bo jako użytkownicy jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to działa, wiemy, jakie może być następstwo tego i jest to potem bardzo prosty sposób audytowalny, tak? Ale z drugiej strony, właśnie z tej deweloperskiej, niesie to za sobą bardzo dużo niebezpieczeństw. Bo zakładając, że robimy tam jakąś aplikację webową, jakiś frontend, to zakładając, że coś pomylimy, to jesteśmy w stanie podmienić i nikt tego prawdopodobnie nie zauważy, ewentualnie gdzieś tam rozejdzie się po kościach, tak? Wrzucając właśnie smart kontrakt na sieć, robi się ten problem, że jeśli popełnimy błąd, a będą tam na przykład trzymane duże pieniądze, no to mogą się te pieniądze ulotnić. Zresztą wiele jest takich historii, które do tego 2022 roku, gdzieś tam właśnie w trakcie trwania hossy się uskuteczniały.
No tak. No właśnie, ale w ogóle nie można zmienić smart kontraktów. A co w sytuacji, gdy na przykład zrobię jakąś aplikację, tak? Wrzucę jej kod i wcześniej nie sprawdzę jednak tego wcześniej na testowej sieci. Jakie mam wyjście? Co mogę wtedy zrobić? No pomyliłem się i chcę naprawić swój błąd w aplikacji. Co wtedy?
Są różne paterny update'owania tego, bo nie można technicznie tego zrobić. Tak, ale są możliwości, które na to pozwalają. Czyli na przykład załóżmy, że mamy jakiś token, stworzyliśmy go, ale wiemy, że on ma na przykład lukę, bo jest tam metoda, która pozwala na wymintowanie drugiego tyle tokenów, które w ogóle istnieją na sieci. I teraz możemy stworzyć drugi kontrakt z funkcją, która mówi, że na przykład do tego i tego momentu, czyli na przykład do wczoraj, do godziny 20, zrobiliśmy snapshot sieci i wszyscy posiadacze tokenów do tego momentu mogą te tokeny sobie wymintować. Dokładnie w takiej samej ilości na poprawionym kontrakcie. To jest jedna z takich najprostszych rozwiązań.
Okay. Czyli to zmieniamy wtedy adres, czyli musimy tak jakby wszystkim zainteresowanym powiedzieć, od dzisiaj adres tego tokenu jest na przykład taki, tak? Czy na przykład przy zmianie smart kontraktów w DAP-ach. No właśnie. A czym są DAP-y, czyli te zdecentralizowane aplikacje?
Tak, zdecentralizowane aplikacje to pojęcie głównie zaczęło wychodzić właśnie przy pojawieniu się blockchaina, ale mało kto wie, że odnoszą się także do sieci na przykład peer-to-peer, Torrentu, BitTorrent, Tora, bo to też są zdecentralizowane aplikacje. Cała koncepcja polega na tym, że decentralizowane aplikacje są pod posiadaniem wielu użytkowników. Wielu użytkowników na przykład sieć odpala, tak? Załóżmy, że mamy właśnie Facebooka czy Netflixa, to teraz wszystko jest pod jedną organizacją.
Okej, całość Netflixa.
Tak, Netflixa. Całość jest zarządzana przez jedną firmę. Jeśli firma uzna, że kończymy interes, wyłączamy nasze serwery, Netflix po prostu znika. A teraz weźmy pod lupę na przykład Tora. To jest, jeśli ktoś nie wie, to jest prywatne narzędzie do prywatnej sieci. Tam, żeby na przykład połączyć się przez YouTube'a, to nie idzie to nasze zapytanie bezpośrednio do YouTube'a, tylko przez ileś tam node'ów i dopiero ktoś nam, trafiamy przez kogoś do docelowej strony. I teraz tak, jeśli ktoś uzna, że nie chce być użytkownikiem sieci Tor, wyłącza komputer, wychodzi, ale sieć dalej działa. I nie można czegoś takiego po prostu wyłączyć odgórnie, jakby poleceniem jednej osoby. Oczywiście można to zakazać, tak, ale tak jak w przypadku na przykład Bitcoina, wiele krajów zakazywało, a cały czas jakoś to się kręci.
No tak. Czołowym krajem są Chiny, gdzie na dwa dni, jak się spojrzy na wykres nodów, to jest w ogóle 0% górników, a w pewnym momencie wrócili chyba tam z 50% sieci do 12 czy do 13, jakoś tak, bardzo mało.
Tak, Chiny i Indie to jest właśnie takie kraje, tak, które głównie banowały i odbanowywały krypto.
Tak, tak. No ale tak się mówi, że jeżeli Chiny coś blokują, to należy to robić, bo wiadomo, że sami pracują mocno nad supply chainami odnośnie, potem pamiętam, jakaś była akcja z wycofywaniem produktu i to im bardzo dużo czasu zajęło i postanowili wdrożyć blockchain właśnie supply chain właśnie. Dobra, wracamy jeszcze do Netflixa. Okej, mamy zcentralizowaną aplikację typu Netflix, ale gdzie są te filmy na przykład? No nie wiem, rzucamy 50 filmów, no i wszyscy użytkownicy sieci mają dostęp do tych filmów, no ale u kogo są te filmy?
Na tę chwilę, jeśli chodzi o korzystanie z takich decentralizowanych storage, to głównie przewodzą takie serwisy jak IPFS, SIA i zapomniałem trzeciej nazwy. I to polega na tym, że mamy pewnego rodzaju bramkę i przez tą bramkę dostajemy dostęp do sieci, w której dostajemy możliwość przetrzymywania swoich danych. I tak jak jest to bardzo podobne rozwiązanie.
Jak w torrentach,
tak, tak. Przy czym torrenty moim zdaniem są dużo bardziej w tym duchu decentralizacji, tak? Ze względu na to, że jednak te
użytkownicy mają pliki swoje.
Tak, dokładnie tak, na komputerach prywatnych. A w tym wypadku tymi podtrzymującymi sieć przy życiu, trzymającymi te dane, najczęściej są jakieś firmy.
No tak. No właśnie. Do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, tak, że obecna technologia, czyli blockchain, to jest zlepek czegoś, co już było, powstało w inny sposób. No właśnie. A czy są jakieś problemy Ethereum? Czy w ogóle blockchain ma jakieś problemy? No bo jeszcze jakiś czas temu, gdzie była ta wzrost oczekiwań, wszyscy mówili, o, wszystko przenosimy na blockchain, tak? Każdą transakcję, wszystko, co się da, przenosimy na blockchain, to jest najlepsza technologia. No ale chyba tak nie jest. No i jakie są problemy?
Jest bardzo dużo problemów. Ciężko powiedzieć, że każdy problem można rozwiązać blockchainem, bo tak nie jest. A sam blockchain właśnie przetwarza też dużo problemów. Jednym z problemów jest na pewno skalowalność czy szybkość działania. Posłuchajmy się właśnie przykładem Ethereum, które jeśli chodzi o przetwarzanie danych, jest w stanie przetworzyć 15 transakcji na sekundę. No i teraz tak.
Z czego to wynika? Tylko tyle?
Głównie wynika to z tego, że sieć jest zdecentralizowana, tak? Czyli teraz jak przetwarzamy transakcję, to ona musi wylądować u wszystkich walidatorów. Czyli po prostu każdy walidator musi mieć po prostu sieć pod kontrolą, musi mieć te same dane. I jeśli chodzi o właśnie przetwarzanie danych, to teraz tak, weźmy sobie taki przykład. Mamy pewien duży sklep, który funkcjonuje w świecie Web 2 i załóżmy, że on chce.
Technicznych. No i wracamy do dużego sklepu, który jest na Ethereum chociażby.
Dopiero chce się zmigrować na Ethereum, tak? I załóżmy, że robi około 1 000 000 transakcji na sekundę w takim swoim piku. I teraz tak, żeby przenieść te transakcje z wykorzystaniem Ethereum, nagle się okazuje, że okej. Tutaj mamy strasznie wąskie gardło, bo 15 transakcji na sekundę przy na przykład milionie, albo załóżmy tam 1 500 000, tak, żeby była łatwiejsza matematyka i zaczynamy doliczać zera, nagle się okazuje, że to rozwiązanie jest 100 tysięcy razy za wolne, tak, więc teraz 100 tysięcy sekund, nagle się okazuje, że na to, co normalnie wykonywaliśmy sekundę, musimy poświęcić kilka godzin, tak, i robi się problem, tak. Więc wszystko wygląda fajnie na papierze, ale jak zlepimy te dwa światy ze sobą, to nagle się okazuje, że mamy duży problem.
Właśnie, też mamy znowu problem. Dobra, to my rozwiązaliśmy problemy sprzętowe. I tak. Jak w sytuacji na przykład takiego Ethereum potencjalnie można byłoby rozwiązać problemy? No bo to jest chyba trylemat to się nazywa, tak? Czyli że tak. Sieć może być albo bezpieczna, albo skalowalna.
I
szybka chyba.
Chyba tak, chyba szybkość, skalowalność. Też nie pamiętam, zawsze sobie zaglądam, sprawdzam. Niby jest taka sieć Kasper i oni chwalą się, że ten trylemat rozwiązali. Jak tego dokonali, niekoniecznie jeszcze wiem, niekoniecznie rozumiem, co oni tam w swoich dokumentach wypisują i czym się chwalą, ale chyba muszę mieć jakieś podstawy, skoro chodzą na większych konferencjach i nie boją się tego głosić.
Ja to się śmieję, taki American Dream to nie zawsze jednak idzie w parze, chociaż biorąc pod uwagę wielką aferę z badaniem krwi z samej kropli, gdzie chyba founderka poszła, nie wiem czy siedzieć nawet za to, bo mówiła wszystkim, że już oni mają opatentowane badania z kropli krwi i tam masa Amerykanów chodziło i pobierało sobie krew, by się zbadać, taka krew jak na przykład, nie wiem, poziom cukru sobie badasz, tak, taką malutką kropelkę, no okazało się jednak, że to nie działa, więc ja znam takie zawsze gadanie biznesowe w startupach, że ktoś coś rozwiązał w 100%, biorę bardzo duże przymrużenie oka, bo nawet sam blockchain, sam Web3 zna właśnie dużo historii takich jak na przykład producentów koparek, gdzie przy blockchainie na przykład zbierali bardzo dużo pieniędzy, że nie mają super akcji, koparki najszybsze, potem okazało się, że najpierw oni kopali na tych koparkach, potem za rok odsyłali klientom i znowu musiał Fed do tego wkraczać i no i nie za ciekawie było Kasper. To jest do przejrzenia, na pewno. Dobra, jakie jeszcze ma problemy Ethereum?
Na pewno koszty transakcyjne w tej chwili są najmniej odczuwalne, tak?
Na pewno kiedyś dochodziło do 100, do 200 chyba nawet dolarów, do 170 z tego co pamiętam za transakcję, nawet tak, dochodziło.
Tak, nawet w pewnym momencie było 400 dolarów, okay, jeśli chodzi o samo przesłanie w takim normalnym dniu, już nie mówimy o piku, ale w piku znam osoby, które nawet po 50 tysięcy dolarów za transakcję płaciły tylko po to, żeby dostać się na różnego rodzaju właśnie przedsprzedaże tokenów czy jakieś mintowanie NFT-ków.
No i bądź tu człowieku mądrym. Kupujesz coiny na giełdzie, płacisz jakieś fee. Potem kolejne fee płacisz na przesłanie z tego, z no, giełdy na jakiegoś tam cold walleta i kolejne procenty. I tak naprawdę z twojej inwestycji obcina ci tam 15% i musisz to nadrobić w jakiś sposób, nie?
Tak, i to jest największa pułapka dla tych, którzy mają małe portfele. Tak. Jeśli ktoś wcześniej zaczynał, to te opłaty są jakoś tam, powiedzmy, realnie małe, tak? 1%, poniżej procenta, tak? Za przesyłanie Ethereum. Ale jeśli ktoś zaczyna na przykład od 100 zł i pierwsze co kupuje Ethereum i się nasłuchał, że trzymanie na giełdach jest złe.
Kupi no sobie, jest złe, tak, części.
Jest, tak. Ale kupi sobie cold, powiedzmy cold Ledgera wallet, tak, Ledgera za 200 zł i przeleje potem właśnie pechowo w jakimś piku i okazuje się, że dochodzi mu 2 zł, przy czym nie może potem tego ruszyć.
No, albo są niewystarczające środki w ogóle na pokrycie gas fee, tak, no bo też były takie przypadki, te środki stoją. No, to, tak właśnie mówię, to jest, wszyscy mówią, no, cold wallety, spoko, fajnie, no ale to jednak do większych środków, bo jak ktoś wchodzi z jakimś tam, nie wiem, 10%, jak to się mówi, tych swojego wynagrodzenia, co mogę tam, nie wiem, do baru przerzucić, tak, no to już lepiej to chyba zostawić na giełdzie, no bo i tak nam zaraz opłaty, a i tak osoby, które taką małą kwotę inwestują, to zaraz najpierw wchodzą na FOMO, chcą trochę zarobić, a potem usłyszą, że jednak fajniejsze jest, nie wiem, UMA, która weszła, albo AXE jest fajne, no bo też tam ostatnio wchodziło, no to znowu przesyłają, te pieniądze przesyłają i z tego, nie wiem, 100 zł wpłaconych zostaje im o wiele mniej. W ogóle w Coinbase jest chyba tak, że Solanę musisz wysłać za minimalnie 15 dolarów.
Większość właśnie giełd tak robi, że Solana, Ethereum, że jest jakiś tam próg wyjścia. Mniej więcej jest to między 10 a 20 dolarów. Przy czym na przykład Bybit wprowadza w ten sposób, że jest próg, plus od razu pokazują, ile obcinają z tego jako przesłanie. I właśnie w zależności od sieci tam fee jest obliczane.
No właśnie. Z dobrym wyjściem, jak ktoś chce trzymać na cold wallecie, to jest kupowanie bezpośrednio kartą u providera, na przykład u Ledgera. Wiem, że tam są opłaty transakcyjne rzędu 3-5% plus przewalutowanie, no ale nie ponosimy już tych opłat sieciowych i jednak te środki, jak już chcemy bezpiecznie, to już niech sobie siedzą tam bezpiecznie. Dobrze, wracając znowu do sieci Ethereum problemów. Czy ostatni demerge, który był, rozwiązał te problemy z prędkością chociażby sieci?
Na pewno nie, bo to jest ogólnie zmiana, która nie miała zmienić nic po stronie użytkownika, takiego szarego, domowego. Sama ta zmiana, ten demerge, właśnie to była ta zmiana konsensusu z proof of work na przejście właśnie na proof of stake. Głównym założeniem było zmniejszenie emisji energii emisji energii, tylko zużycia energii poprzez całą sieć. Według niektórych statystyk udało się to 99,5%.
Czyli ten tak zwany ślad węglowy. Tak.
Tak, jest dużo mniejszy i niby, tak jak się Witalik chwalił, że to jest około 0,2% ogólnego zużycia prądu na całym świecie.
No właśnie, to jest taki trochę duża dyskusja zawsze między zużywalnością. Wydaje mi się, że to w głównej mierze osoby, które są przeciwne blockchainowi, wnoszą larum, że to jest bardzo mocno zasobożerne. To prawda, jest zasobożerne, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby system bankowy i utrzymanie samego systemu bankowego, już nie mówię o walutach tych fiducjarnych, tak? No to jeżeli weźmiemy pod uwagę utrzymanie budynków, prąd budynków, wynagrodzenie pracowników, dojazd pracowników, inne koszty, no to było gdzieś nawet porównanie, akurat o blockchainie czytałem wtedy, blockchaina do systemu bankowego, że to wcale nie jest aż tak ogromne zużycie energii.
Tak, i nawet to banki zauważają, bo na przykład Visa od 2019 roku używa USDC na sieci Ethereum do przesyłania settlementów. Właśnie w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Drugim takim przykładem jest bank, jeden z meksykańskich Western Union, który korzysta z XRP do przenoszenia pieniędzy między krajami.
Okej, właśnie. No, to jest właśnie opłaty transakcyjne, takie przenoszenie. Miałem anegdotę w głowie do tego, ale może mi się przypomni za chwilę. Dobra, to czy ty widzisz jakieś korzyści, które w ogóle przyniosło przejście z Proof of Work na Proof of Stake przy Ethereum?
Też szarego użytkownika żadnych. Okay. Może tańsze będą karty graficzne, bo jednak zakładam, że sporo osób, które kopało, wysypie się z tego biznesu. Przykład z dzisiaj pisał do mnie kolega, który ma brata, który właśnie kopał Ethereum, no i mi mówi, że są jaja i zablokowali ten kopanie kryptowalut. Ja tak mówię, kurczę, co, wszystkich czy jak, że Unia Europejska, nie, no wszystkich i tak dalej. Ja mówię, ale jak to wszystkich? No i tam nawiązała się dyskusja, a potem się okazało, że tylko Ethereum, ale to Ethereum przecież tylko można było kopać i tak dalej. I zakładam, że takich niedzielnych kopaczy w tej chwili jest bardzo dużo. Większość sobie nawet nie zdaje sprawy, że w ogóle nie działają im koparki, że one nie zarabiają, tak? Że kopią gdzieś tam na pusto.
No tak. No właśnie, ja pamiętam, jak sprzedawałem swój komputer jakiś czas temu, to tam miałem jakiegoś RTX-a w serii tej 2000, jeszcze nie było 3000, tylko było 2000, to był pierwszy z RTX-em. I bardzo dużo miałem pytań, czy karta graficzna w komputerze służyła do kopania, nie? I tam bardzo dużo takich pytań miałem. Czy karta graficzna była przegrzewana, jakieś takie rzeczy. No i teraz faktycznie może ten rynek się ruszy, bo już były takie sytuacje, że już naprawdę brakowało po prostu sprzętu na rynku, zwłaszcza przy pandemii braków w elektronice, to już w ogóle było tak, że na jakieś lepsze podzespoły się bardzo długo czekało, albo w ogóle ich nie było, bo trzeba wymieniać jakieś inne zamienniki. No dobra. Czy Witalik coś jeszcze planuje odnośnie Ethereum?
Planują. Dzisiaj też przeglądałem sobie aktualizacje Ethereum, jakie są gdzieś tam w drodze. Ogólnie celem jest osiągnięcie 100 tysięcy transakcji na sekundę. Przy 15 wygląda to tak trochę śmiesznie, ale nie wiadomo, co oni tam jeszcze planują i co mają, jakie asy mają w rękawie. Warto nadmienić, że ta sieć jest duża i w tej chwili jak cokolwiek po takim zmerczowaniu zmian w zaupdate'owaniu sieci by padło, to zakładam, że duża część rynku kryptowalut zaczęłaby po prostu panikować. Więc też rozumiem, dlaczego te zmiany są wprowadzane tak właśnie proof of stake prawie 8 lat. Ze względu na to, że po prostu się boją coś zepsuć, tak? A jeśli chodzi o takie najbliższe zmiany, to planowane jest wprowadzenie shardingu. Shardingu, czyli tak naprawdę dołożenia kolejnych warstw, które byłyby w stanie wykonywać operacje. Najprościej wyobrazić sobie w ten sposób, w jaki teraz działają tak zwane sieci warstwy drugiej, czyli Polygon, tak. Arbitrum. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że one robią obliczenia u siebie i wrzucają po prostu wynik na sieć.
Czyli tak jakby tu jest główny łańcuch transakcyjny, a sieć warstwa druga robi całą robotę i przesyła jakieś tam gotowe transakcje do
tak,
sieci.
Tak, i sharding ma wyglądać mniej więcej tak samo. Też będzie właśnie wprowadzony, tylko będzie wprowadzony już w sieci Ethereum jako...
Jako taka na tyle. Właśnie tak. Widziałem ostatnio gdzieś też, że Vitalik w ogóle wpadł pojęcie Ethereum 3.0, że on w ogóle na samym końcu ma jakąś taką bardzo dużą wizję od tego, jak ma to wszystko działać i w jaki sposób ten blockchain głównie ma funkcjonować.
Tak, bo oni zaczęli robić ten blockchain Ethereum, tak, jako platformę i mieli już jakieś założenia, przy czym zaczęli robić właśnie proof of work, już w pewnym momencie zauważyli, że popełnili kilka błędów i zaczęli opracowywać protokół, który się nazywa Ghost. I w tym właśnie protokole były wprowadzone takie rzeczy jak sharding, jak proof of stake, jeszcze kilka rzeczy, które raz, że miały przyspieszyć sieć, zmniejszyć energetyczność, też trzeba poprawić bezpieczeństwo. I tutaj też znowu wrócę do tego Kaspra, bo jednym z założycieli była osoba właśnie związana z Ethereum i właśnie jedną z osób, która ten protokół Ghost projektowała. No i oni go stamtąd wyciągnęli i uznali, że słuchaj, Vitalik, zrobimy tak i tak, że już nie będziemy naprawiać tego, co zrobiłeś, tylko przeskoczymy ten krok dalej i zaczniemy wprowadzać. I właśnie to jest to Ethereum 3.0, tak? Czyli to ma być wprowadzony sharding, proof of stake i jeszcze kilka zmian przyspieszających po prostu sieć.
Okej, dobra. No właśnie, i dochodzimy do kolejnych rzeczy, czyli takich już ostatnio nawet Arbitrum, tak, i rollupy zero, knowledge proof. Takie ciężkie te pojęcia ostatnio, jak na przykład się czyta opowiedzenie, czym jest ZK proof, to tak naprawdę by się czytało coś o mechanice kwantowej. Coś wchodzi, coś nie wiadomo, o co chodzi.
Jeśli chodzi o mechanizmy zero knowledge proof, to jest to pojęcie, które wywodzi się z kryptografii. I to takiej dość ciężkiej, ale jak to najłatwiej zobrazować? Załóżmy, że mamy Jasia i Krzysia. I mamy, powiedzmy, jaskinię i po drugiej stronie są drzwi. I Krzysiu mówi, że na pewno nie umiesz otworzyć tych drzwi. Ale Jasiu ma hasło. No i teraz Jasiu chce udowodnić, że umie otworzyć drzwi. No to Krzysiu idzie na drugi koniec jaskini, po drugiej stronie, a Jasiu wchodzi w jaskinię przez otwartą jamę, tak, i wychodzi drzwiami, które są po drugiej stronie. I on, nie pokazując hasła, pokazał, że jest w posiadaniu, umie otworzyć te drzwi, tak? I na tym polega to Zero Knowledge Proof. Że nie pokazując dokładnego wywodu, potrafimy wyjaśnić, że mamy rację, wiemy to, że to posiadamy.
Co to zmienia teraz w kontekście kryptowalut i blockchaina?
Jeśli chodzi o taką zmianę, to praktycznie nic. Jesteśmy w stanie, to jest po prostu jedna z metod wprowadzenia tak naprawdę danych do obiegu, tak? W porównaniu na przykład do rollupów, jedną z rzeczy, którą zmienia w tej chwili, to jest tak, że korzystając z rozwiązań, na przykład implementując rozwiązanie, które właśnie posługuje się na Zero Knowledge Proofie, mamy problem z implementacją tego, doimplementowaniu się do EVM-a, ze względu na to, że to jest w tej chwili niekompatybilne.
Okej. Dobra. Jeszcze rollupy, bo wspomnieliśmy, czym są rollupy, ale nie wytłumaczyliśmy, czym są dokładnie.
Tak, jeśli chodzi o rollupy, to jest to drugie rozwiązanie wykorzystywane jako w sieciach warstwy drugiej. I polega to na tym, że mamy sieć, na której mamy walidatorów i bloki są wprowadzane w pewien sposób i próbujemy złapać tak jakby za rękę oszusta. I w momencie, gdy po prostu złapiemy takiego oszusta, jesteśmy w stanie udowodnić mu, że wykonał coś źle, próbował okłamać sieć, tak, na przykład wprowadzając złe dane. I tak jak w Zero Knowledge Proof udowadnialiśmy, że mamy rację, tak tutaj szukamy po prostu oszusta.
Okej. No dobra, więc dla kogoś tak słuchającego całej tej technologii blockchain, wszystkich tych dziwnych pojęciach na sam początek, pojawia się takie pytanie, skoro ten blockchain jest taki super i tak jak wcześniej mówiliśmy, Ethereum jest takie super, no to tak naprawdę jakich problemów no, nie rozwiąże nam to Web3, które mamy obecnie w życiu codziennym chociażby, czy w informatyce?
Tutaj posłużę się przykładem z poprzedniej hossy, gdzie po prostu wszyscy jak jeden mąż mówili, że blockchain i telekomunikacja to jest świetne połączenie. Teraz jesteśmy jakieś 5 lat od tego momentu, gdzie wyszła ta teza i nie znam żadnego rozwiązania telekomunikacyjnego, a pracuję właśnie dla jednej z firm telekomunikacyjnych, która tak naprawdę implementuje, rozwiązuje jakikolwiek problem, ze względu na to, że jest za wolne, wszelkie mechanizmy fakturowania są wystarczające w tej chwili, jakieś przetrzymywanie danych klientów też jest w tej chwili wystarczające na wszelkie RODO i tak dalej, więc na pewno nie rozwiązuje problemów telekomunikacyjnych. W pewnym sensie też nam nie zastąpi to trzymania jakichś dzieł sztuki. Oczywiście jako certyfikatów tak, ale na pewno nie zapewni nam trzymania takich obrazów.
No właśnie, bo cały ruch NFT tak naprawdę polega na tym, że to jest moje, tak? Dużo osób mówi na tej zasadzie, że ja mam jakiś obraz, który jest na pewno mój, no bo tak mówi blockchain, tak? I dużo ludzi mówi, no ale co z tego, jak mogę sobie to ściągnąć na komputer, tak? No i wtedy jedna strona odpowiada, okej, ja mam jakiegoś Rembrandta w domu oryginalnego, a ty możesz mieć podróbkę, nie? To jest na takiej samej zasadzie. Właśnie przy NFT też chyba takim ciekawym rozwiązaniem są tikety, ogólne takie tiketowanie, czyli sprzedaży tiketów na jakieś wielkie eventy, gdzie tam ludzie, którzy na przykład ktoś ma jakąś pulę biletów, nie wiem, 1000, jest sprzedana cała pula biletów. I problem jest taki, że są osoby, które skupują bilety, bardzo dużo tych biletów, i potem odsprzedają je po droższej cenie. I tak naprawdę przy wykorzystaniu NFT, ten taki jakby pierwsza osoba, która stworzyła te bilety, zawsze jakieś tam fiby z tego miała. No i też dużo osób by mogło stwierdzić, że faktycznie jednak kupujemy ten bilet od tego prawdziwego dostawcy, a nie jednak kupujemy od kogoś, kto po prostu postanowił sobie zarobić na takim po prostu swapie, tak, biletu czy czymś takim.
Tak, właśnie tutaj przy biletach główną bolączką jest to, że nie wiemy, czy on posiada w ogóle bilet, ten sprzedający.
Czy jest oryginalny, no
tak,
właśnie.
Czy jest oryginalny, czy nie sprzeda na przykład 5 razy tego biletu, tak, bo może zrobić zdjęcie i wysłać i pierwsza osoba, która wejdzie na koncert, weszła, tak, a reszta już niekoniecznie.
Słyszałem z takiej historii, słyszałem kiedyś parę lat temu, jak jeszcze byłem w branży finansowej, odnośnie przekrętu na mieszkaniu. Generalnie, nie wiem jak jest teraz, jak to się mylę, to możecie mi poprawić. Generalnie jest tak, że notariusz ma chyba 2 dni robocze na wpisanie transakcji mieszkania do księg wieczystych, może zgłosić, tak jakby, że tam wpada do rejestru. I wiem, że była taka historia w Warszawie, że jeden gość postanowił sprzedać mieszkanie 5 razy. Mówił się z ludźmi na podpis w akcie notarialnym na piątek i on zrobił sobie 5 aktów notarialnych w jeden dzień w piątek, no i zgarnął tam za to mieszkanie i no tam pewnie go znaleźli, ale no to jest tak jakby też pokazanie, bo ludzie powiedzą, a bilety, no to fajnie, bilet tam stracę, nie? No właśnie, mieszkanie, taka dość gruba inwestycja, nie?
Mieszkanie, samochody, wszelka rodzaju historia, tak jak mamy historię pojazdu. Teraz ufamy tej stronie, tak, że ta historia nie jest jakoś zafałszowana, czy na przykład, nie wiem, te faktury nie są podrukowane dla innego samochodu, ale jako naprawy pokazane dla nas specjalnie, tak. Ale na przykład bardzo taką branżą ogólnie, gdzie blockchain i ogólnie historia tego, co się działo, jest wykorzystywana, to jest lotnictwo. Ze względu na to, że w lotnictwie na przykład samoloty, jak przechodzą przeglądy, to mają spis tego, jakie części zostały wymienione,
tak, suplejerów,
tak, w jaki sposób były eksploatowane, czym były naprawiane, przy jakichś innych naprawach uczestniczyło. I teraz zakładając, że będzie jakaś katastrofa, to wszelkie te logi są przeglądane w tył. No i wiadomo, że jeśli coś było niedopilnowane, to w sposób przetrzymywania tego na tradycyjnych bazach danych można zatuszować, tak? A wykorzystując blockchain, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak samo różnego rodzaju dokumenty, bo w polskim prawie jest taki zapis, że można też trzymać na trwałych nośnikach danych.
No właśnie, to weszło odnośnie finansów. Trwały nośnik danych, jakaś taka ustawa, to chyba w 2018, 2017 jakoś tak się pojawiło takie pojęcie.
Tak, i blockchain jest takim trwałym nośnikiem danych, gdzie można przetrzymywać na przykład dokumenty. Co to rozwiązuje? Nie musimy trzymać ton papieru, tylko możemy składować wszystkie rzeczy w sposób cyfrowy.
No właśnie, pewnie dużo firm się zastanawia, jak już trochę zejdzie wam, o co chodzi z blockchainem i gdzie go warto używać. No to też taki przykład nawet w łańcuchu dostaw, że no trakowanie zapalniczek do stacji benzynowych, no nie do końca, no bo się po prostu nie opłaca, tak? Nie jest to ekonomicznie opłacalne. No ale na przykład leki. To wiem, że jest bardzo duży rynek, że właśnie trakowanie leków przede wszystkim, czy nie są podrobione, bo też jest bardzo dużo podróbek leków w aptekach, niekoniecznie w Polsce, ale ogólnie gdzieś w Ameryce bardzo dużo tych leków krąży. No i na przykład co w sytuacji, gdy okaże się, że do jakiejś tabletki dostało się coś, nie wiem, rakotwórczego, no to wtedy sprawdzamy po rejestrach blockchainu, gdzie one raczej powinny być prowadzone, albo IOT do tego wchodzi, żeby to trzymać, no i wtedy wycofujemy całą partię szybko. To, co mówiłem wcześniej o Chinach, tam było po chyba 7 czy 6 miesięcy wycofywali dany produkt ze sklepów z Chinach, jak się okazało, że tam jakaś część, partia była, no załóżmy, zła, tak, miała wadę. A to 6 miesięcy, nie? To jest bardzo dużo pieniędzy.
Tak, a właśnie korzystając z blockchaina jesteśmy w stanie w miarę szybki sposób zaudytować sobie wstecz, gdzie jakie sklepy posiadają ten produkt.
No. No właśnie. I dochodzimy też do kolejnej rzeczy, czyli ICO. Co temat, nam powiesz o finansowaniu na blockchainie?
Temat rzeka. Można od tego podejść z każdej strony. Jeśli chodzi o initial coin offering, to można podejść od deweloperskiej, prawnej, inwestorskiej, tak?
Dobra. Zanim zaczniemy dalej, wytłumacz nam, bo nie jest tylko ICO. Są jeszcze dwa czy trzy inne sposoby finansowania się w ten sposób?
W pewnym momencie już się pojawiło dużo tych słów. Okay. Ale chyba takie trzy przetrwały najbardziej. Właśnie ICO, czyli Initial Coin Offering, IDO, czyli Initial DEX Offering i EIO.
IEO.
IEO,
tak.
Czyli Initial Exchange Offering. I teraz czym się wszystkie różnią? De facto ze strony inwestora to jest praktycznie to samo, bo w jednym i w drugim chodzi o to, żeby pozyskać finansowanie, a w naszym wypadku zainwestować. Różnica polega na tym, kto jest tak jakby emitentem tokenów. I przy ICO są to najczęściej producenci projektów, właściciele projektów.
Czyli na przykład ja mogę zostać.
To jest tak, trochę taki zwany
ICO.
Tak, to jest tak zwany trochę self-launching, czyli sami siebie po prostu wystartowujemy. Kto może to zrobić? Może to zrobić każdy, może wystawić stronę. Przydałoby się to ogarnąć prawnie. Z tego co wiem, to do dzisiaj dużo projektów, które zebrały dużą kasę, nie ogarnęły tego w żaden sposób. I potem przy Initial Coin Offering sami robimy marketing, sami zbieramy pieniądze, one trafiają bezpośrednio do nas. Przy IDO głównym emitentem jest tak jakby zdecentralizowana platforma, bo wpłacamy to w ICO, też wpłacamy to na kontrakt, ale ten kontrakt jest tak jakby bardziej wystawiany przez kogoś, tak? W tym w tej hoście dwoma takimi głównymi platformami było Polkastarter i DAOmaker, którzy właśnie pozwalali na taką zbiórkę. I trzecie, czyli Initial Exchange Offering, to jest najczęściej przez scentralizowane giełdy, czyli Binance, Bybit i jeszcze
Polinexa,
chyba, tak, i chyba Gate.io jeszcze prowadzi takie zbiórki. Jakie to ma swoje plusy i minusy? Jeśli chodzi o ICO, to ze strony inwestora sami musimy sobie sprawdzić projekt, czy te osoby istnieją, czy na pewno te osoby za tym projektem stoją, ze względu na to, że nikt przed nami tego nie sprawdza. Jeśli chodzi o te dwa inne rozwiązania, no to giełdy, czy właśnie Polkastarter, czy DAOmaker sprawdzają za nas, tak, że najpierw trzeba się z nimi skontaktować, robić KYC, czyli Know Your Customer, po prostu przedstawić się z dowodu, pokazać kim jesteśmy, tak? Więc wiemy, że ten projekt ma jakąś rację bytu, że tworzą go ludzie, którzy chcą dokończyć ten projekt, ewentualnie pod płaszczykiem chcenia po prostu mają dobre kontakty i zbierają pieniądze, bo i tak się zdarzało, tak? Ze strony na pewno projektu najlepiej jest się dostać na scentralizowaną giełdę. Na czas Bessy i tak dalej, ze względu na to, że wszystkie zbiórki, które dzieją się na Bybicie, Binance, w tej chwili zbierają pełne finansowania. Jak było w hoście, to znowu najlepiej było się dostać jednak na IDO, ze względu na to, że był największy hype na to. I projekty zbierały, plus jak projekty wychodziły, robiły launche, najczęściej były bardzo duże pompy, no trzeba po prostu na tym bardzo dobre pieniądze zarobić. Nie tylko zbierając, ale uczestnicząc. Jeśli chodzi o inwestora, to tak, to same najczęściej w ICO nie ma limitów zbiórek, można wpłacić praktycznie dowolną kwotę. Jeśli chodzi o IDO, to najczęściej są jakieś alokacje przedstawione na projekt, czyli na przykład mając jeden bilet, jesteśmy w stanie dostać $500 alokacji. I jeśli chodzi o scentralizowane giełdy, to tam wygląda w ten sposób, że posiadając ich token, dostajemy jakąś tam alokację, najczęściej one są najmniejsze, ale najczęściej dają największe, jeśli chodzi o takie najpewniejsze zwroty.
No właśnie, miałem się teraz zapytać, jak takie nowoczesne finansowanie, bo tak możemy do tego podejść, ma się do takich tradycyjnych metod, czyli na przykład wystawienia IPO, tak, no bo stąd się wzięło ICO tak naprawdę, albo do jakiegoś crowdfundingu, albo w ogóle pozyskiwania funduszy z Ventura Capitals. Czym to się różni, albo jakie daje plusy dla emitentów?
Okej, jeśli chodzi o ICO, to najbliżej mimo wszystko jest do takich Kickstarterów. Ze względu na to, że na Kickstarter idziesz z pomysłem bardzo często i zaczynasz od zera, tak jakby budować. W ICO, w IDO jest bardzo podobnie, bo zaczynamy tak naprawdę z pomysłem, z jakimś zebranym teamem i przedstawiam go na white paperze. Tak? Zainwestujcie, to na pewno się uda. To jest kolejna giełda, gra czy innego rodzaju projekt, który pokazuje, będzie fajnie, na pewno zarobimy, na pewno pociągniemy projekt.
No jak wszyscy tak mówią na początku.
Tak. W IPO wygląda to trochę w ten sposób, że już firma ma jakiś produkt, zebrała już jakieś pieniądze, zarobiła jakieś pieniądze na rynku i chcą się po prostu spieniężyć na giełdzie. Więc tu już trzeba być dużym, żeby w jakikolwiek sposób to IPO przeprowadzić.
No ale dla takiego potencjalnego inwestora wydaje się IPO jednak bezpieczniejsze, no bo co w sytuacji, gdy nie wyjdzie? Nie wiem, robię projekt, nie wiem, właśnie to badania z kropli krwi. Robię taki projekt, no i mi nie wyszło. Co wtedy?
No nie ma kogo szukać, tak? To jest właśnie tak, jakbyśmy na Kickstarterze zainwestowali w jakiś projekt, produkt, który ma być właśnie rewolucyjny, ale to jest bardzo duże ryzyko. Między innymi właśnie aniołowie biznesów czy nawet venture capitals często mają jakieś tam przeznaczone środki małe, które inwestują w biznesy, które są trochę bardziej szalone, tak? Niekoniecznie mają szansę powodzenia, ale jeśli uda się temu projektowi, to jest bardzo duża stopa zwrotu i tak trzeba na to patrzeć, tak? Że inwestując w tego typu projekty, po prostu musimy się pogodzić z tym, że te pieniądze mogą być stracone. Ale ze względu na to, że jesteśmy, że straciliśmy, powiedzmy, że nawet nastawimy się na to, że straciliśmy te pieniądze, one dalej mogą mieć jakąś tam stopę zwrotu bardzo wysoką. Tylko jest po prostu dużo większe ryzyko. No i teraz tak, jeśli chodzi o IPO, no to teoretycznie mamy spółkę, mamy kogo ścigać, tak? A jeśli chodzi o te tak, a jeśli chodzi o te kryptowalutowe, jest większa trochę anonimowość, tak? Bo nawet na polskim podwórku zdarzały się projekty, które zebrały grube $1000 na platformach. Ludzie byli, że tak powiem, zdjęci z KYC, sprawdzeni, a kompletnie nie zrobili spółki. Spółka powstała na przykład 3 miesiące później.
No właśnie. Wydaje mi się, że też organy nasze ogólnie wszyscy się uczą tak naprawdę, no bo słyszałem takie sytuacje, że się kiedyś dzwoniły i mówiło, że ktoś ukradł komuś kontrakt, pieniądze z blockchainu, to policja czasem się pytała, a gdzie jest ten blockchain?
Tak.
Ale wiem, że teraz bardzo mocno te cyberbezpieczeństwo podchodzi, bo chyba w tym roku została podpisana ustawa o cyberpolicji. To jest taki właśnie też taka ciekawostka i to do 2020 chyba 5, ile się nie mylę, ma być powołana taka już oficjalnie. Czy ona już jest powołana, są już rekrutacje ludzi z security i będą chyba się uczyć. Chociaż i tak, jak się tak zajrzy w taką właśnie policji, jak policja dochodzi na przykład do kradzieży bitcoinów albo innych walut właśnie dzięki KYC albo innych sposobów, no bo te, tak naprawdę te pieniądze gdzieś trzeba wydrylować potem. Masz, ukradłeś coś, no ale musisz gdzieś to wyjąć potem, tak? No.
Tak, i właśnie no, gdzieś jest ta bramka wyjścia, tak? Albo to są jakieś giełdy, bardzo często widać to na kontach bankowych, tak, że nagle wpłynęły jakieś duże pieniądze. Są jeszcze kantory, ale na to kantor akurat jest chyba najbardziej anonimowym miejscem wyjścia.
Ale oni chyba też mają ograniczenie, już nie pamiętam ile. Ile tysięcy dolarów? Wiem, że nie, kiedyś anonimowo było w ogóle dobrowolnie, raczej samowolka, a teraz jest, nie wiem, do 2000 dolarów chyba jakoś, się nie pamiętam.
To chyba wygląda trochę jak na złocie, że złoto możesz kupić do 15 tysięcy chyba euro, tysięcy albo złotych anonimowo, nie pamiętam jednostki, ale jak wejdziesz 4 razy do tego samego kantoru, to 4 razy możesz to kupić. No, więc
tak,
to
albo przyjdziesz z kolegą.
Tak.
Tak, to wiem, to nawet słyszałem w takim podcaście polskim, że dostają kantory takie pytania. Co będzie, jak przyjdę z 4 kolegami, którzy będą chcieli kupić bitcoina wszyscy do granicy? Właśnie wydaje mi się, że to jest 15 tysięcy złotych i to może być około 2-3 tysięcy dolarów, bo teraz dolar strasznie pośrubował. I takie pytania dostają ludzie z giełdy, nie no co w sytuacji. Albo te bitkomaty, to tu bitomaty na Pradze, wiem, że jest jeden w galerii. Tutaj koło nas. No dobra. To komu ty byś polecił finansowanie w ten sam sposób? Albo jeżeli ktoś chce takie finansowanie, to od tego powinien się zabrać. Tak, no co z tym zrobić? No chcę robić ICO. No i co dalej?
Ogólnie jeśli chodzi o świat kryptowalut, to głównie tutaj rządzą znajomości. Wyjątkowo to jest świat, gdzie idziesz gdzieś z projektem. I możesz mieć świetny projekt, ale nie dostaniesz się przez listę, bo nie wiem, bo ktoś nie przejrzy, ktoś nie zauważy, czy po prostu uzna, że nie zna cię, nie będzie ten, ale jeśli już znasz kogoś, kto jest grubszy i na przykład, nie wiem, dla takiego przykładu podaję rękę CZ-owi na jakimś tam ETH Warsaw i tak dalej, bo się znają, to już jest dużo łatwiej na przykład pokazać, że jesteś osobą godną zaufania. I samo, jeśli miałbym polecać jakąkolwiek drogę zbierania pieniędzy, to na pewno zebrać swój pomysł w papier. Nie mówię dokładnie w white paper, ale gdzieś tam zrobić sobie jakiś biznes canvas, czy jakąś, wykorzystać jakąś metodę usegregowania tego w jakąś wspólne ramy. Zrobienie sobie jakiegoś pitch decka, prezentacji, krótkiej, niedługiej, jakiejś 15-minutowej i skrócenie sobie takiej wizji projektu do kilku zdań. Żeby na zasadzie wchodzisz do windy, spotykasz, nie wiem, Elona Muska, masz minutę i musisz mu sprzedać ten produkt, żeby właśnie te trzy rzeczy sobie tak przygotować i zacząć szukać advisora. Advisora, osoby, która jest w stanie pociągnąć ten produkt dalej, pokazać go szerzej, też trochę cię challenge'ować. I w taką biorąc advisora, jesteś w stanie potem na przykład znaleźć jakiś venture capital, czy osoby, które gdzieś są bardziej znane na rynku i są w stanie pociągnąć ciebie za rękę dalej, wskazać kolejnego partnera, czy organizację, która jest w stanie pomóc, czy nawet wskazać, gdzie uderzyć ze swoim produktem na giełdę, żeby móc potem być na przykład wylistowany.
No właśnie. I czarna dziura. Czarny pokój, czarna dziura. No właśnie. I zastanawiam się odnośnie sposobów, tak? No bo, o, już wiem. No bo blockchain jest tak naprawdę, tam nikomu, z reguły nikomu nie ufamy, tak? Blockchain tak naprawdę działa w permanentnym zepsuciu, no bo mamy podzielenie na seedy i każdy, no nody i każdy nody mogą wychodzić, wchodzić i to się wszystko zmienia. I tak samo z reguły na blockchainie jest jedna zasada, nie ufamy nikomu, dlatego się sprawdzamy. I wydaje mi się, że taki pomost między światem blockchaina a światem takim realnym, ludzi, którzy to robią, jest właśnie to zaufanie, o którym wcześniej powiedziałeś. I a propos zaufania, jakie twoim zdaniem projekty w Polsce warto obserwować?
Mam takie dwa. Jeden to jest HashUp, a drugi to jest Cookie 3. Trochę
opowiedz
tutaj.
Coś.
Tak. Ogólnie HashUp poznałem rok temu przez kolegę i to jest w sumie produkt, który ma trochę zastępować Steama. Który to jest przeniesienie Steama na blockchain. Tylko o tyle fajnie to wymyślili, że może od początku przejdziemy.
Dawaj.
Jak kupowałeś kiedyś za młodego gry?
Nawet niedawno.
Ale to tak, ale okay. Zacznijmy od tego, że za młodego gry i załóżmy, że nie wiem, ja miałem FIFA, ty miałeś Need for Speed'a, tak?
Za młodego jak kopiowałem.
A, jak kopiowałeś, no właśnie, ale załóżmy, że musisz się jakoś dogadać, tak? I no, chcesz też pograć w tą FIFA, tak? No to ja mogę powiedzieć, no dobra, ale nie pożyczę ci, nie dam ci skopiować, tak? Ale możemy się wymienić, tak? I wymienimy sobie, zrobimy kopię, nie ma problemu, idzie dalej. I teraz tak, jaki mamy problem? Po stronie wydawcy to, że możemy kopiować gry, no i wtedy nie mamy tych zysków, ale ktoś będzie dalej korzystał z naszej tej licencji, gry i tak dalej. My tutaj się cieszymy, bo de facto możemy się wymieniać w każdą stronę, tak? Teraz tak, jesteśmy w tak naprawdę świecie Steama, gdzie mogę kupować jakieś kody licencyjne, nie muszę wychodzić z domu, ale wszystko jest tak jakby na jednej platformie. Nie jesteśmy w stanie się tym wymienić.
No tak, jak stracimy dostęp do platformy albo platforma stwierdzi, że nas nie lubi, no to już nie mamy naszych gier.
Tak, no i tutaj właśnie wchodzi cały na biało HashUp, który mówi, ok, my będziemy dystrybuować gry, dostarczymy wam protokół i teraz tak, wy możecie się wymieniać grami, tak kiedyś kartridżami, i możecie korzystać, nie wiem, jak ja kupię sobie dwie gry i mogę ci przekazać ten, ale na przykład znudzi mi się, to mogę odsprzedać grę. Więc odblokowują tak jakby wolny handel, ale teraz jeszcze zostają deweloperzy, tak? No i tutaj wchodzi fakt tego, że na blockchainie, blockchain jest programowalny, możemy zaprogramować prowizję. I dzięki temu deweloper, który wypuszcza grę, może najpierw sprzedać grę, ale potem może też zarabiać z rynku wtórnego, na przykład 10% na każdej transakcji, która będzie między użytkownikami. Dzięki temu oni nie są stratni. Użytkownicy dostają możliwość wymiany i też można powiedzieć, że pomijają tak jakby pośrednika, bo cały ich projekt jest oparty o ERC20, czyli właśnie te tokeny wymienialne. Dzięki temu nie musisz korzystać teoretycznie z HashUpa, tylko wykorzystać standard do zrobienia własnej gry.
Właśnie zastanawiam się trochę na temat pozyskiwania gier, jak takie wielkie koncerny, jak na przykład Ubisoft czy AI do tego podejdą.
Z tego co wiem, to jeszcze niekoniecznie, nie wszystkie firmy jeszcze rozumieją ideę blockchainową, jeśli chodzi o gry. Bo teraz tak, jeśli chodzi o, jest duży wysyp gier na blockchainie, tylko że wszystkie duże studia mówią, co to są za gry. Jeśli spojrzymy na to, to jest takie cofnięcie się 20 lat wstecz i wynika to z tego, że te gry to są tak zwane play to earn.
No w głównej mierze tak.
Tak, my gramy, żeby zarobić. A teraz jak znajdziesz osoby, które grają, to dlaczego oni grają w gry ogólnie? Dla przyjemności.
For fun. Tak. Dla FIFA, zbieranie kart kolekcjonerskich albo zbieranie jakichś rzadkich itemek w MMORPG-ach chociażby.
Tak, i tutaj jest, w tej chwili blockchain, gry na blockchainie kompletnie się rozminęły z oczekiwaniami graczy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że oni chcą się bawić grą, a nie zarabiać, bo nie zarabiać to idą do pracy najczęściej.
No, chyba, że jesteśmy w Wenezueli i trochę nam ucieka waluta i wszyscy uciekają do Axie Infinity, żeby zarabiać, bo ich waluta ucieka tak, że 2 miesiące czekają na pudełko z ryżem.
Tak, ale to jest trochę inny przypadek i mniejszy wycinek tego rynku.
No tak, tak, zgadza się.
Bo większość jednak gra po to, żeby ten... Nawet jeśli spojrzy się na statystyki, to w tej chwili ilość graczy w Web2, którzy właśnie grają dla przyjemności, versus to, co jest na blockchainie, to jest błąd statystyczny. Ta wielkość na blockchainie to jest błąd statystyczny tego, co gra normalnie.
Czyli rozumiem, to jakiś promil jest, to ja nie zagłębiałem się tutaj w statystykach.
Nie chcę tutaj rzucać liczbami, ale to było coś takiego, że jest chyba ileś miliardów graczy, a tutaj było ileś milionów i to tak koło 30 czy coś.
Czyli promil, z grubsza, czyli ten błąd statystyczny. No właśnie, ja ostatnio tak robiłem mały research odnośnie tych gier i Roblox, czyli taki bardziej zdecentralizowany Minecraft, na którym możesz robić różne dziwne rzeczy. Ale wydaje mi się, że nasze pokolenia trochę jeszcze do tego nie dorosły. A czyli my trochę inaczej to patrzymy, tak? Wydaje mi się, że pokolenia, które teraz wejdą, zetki bardziej, to trochę im to się przełoży, nie?
Warto zauważyć, że w tej chwili głównym konsumentem na rynku są osoby, które są tam koło 40, po 40. To są osoby, które mają pieniądze, zarobiły pieniądze, tak? I one de facto wydają najwięcej pieniędzy. I teraz, jeśli chodzi o blockchain, to my jesteśmy tak, jak była bańka dotcomowa. To jest tak, jakby jesteśmy w tym 98, 2001. To jest taki początek. Nie wiadomo, czy ono już pękło, czy jeszcze dalej pęknie. Jesteśmy na samym początku. I teraz tak, jeśli przeniesiemy się 20 lat do przodu, to okaże się, że my jesteśmy wtedy tymi konsumentami, tymi, którzy mają najwięcej pieniędzy i korzystamy z tych blockchainowych rozwiązań, tak? Bo my się z tym urodziliśmy, tak jakby rozumiemy to.
Jest wiemy, to bardziej natywne,
tak,
dla nas.
A ci, którzy jeszcze będą wcześniej, to już w ogóle świata nie będą sobie wyobrażać, tak? My na przykład sobie bez elektryczności już nie wyobrażamy. A jak zapytasz swojego, nie wiem, dziadka, babcię, kogoś starszego,
to powiedzą... Spokojne świeczki w domu.
Tak, właśnie, dokładnie, to nie jest problem.
Tak, ostatnio z żoną zastanawialiśmy się, co takie wichury były jakiś tam czas temu w Warszawie, nie wiem, to było chyba 4-5 miesięcy temu. 4 godziny nie mieliśmy prądu. No i tak, obiadu nie zrobisz, no bo płyta na prąd. Herbaty nie ugotujesz, no bo czajnik na prąd. Na dół za bardzo też nie zajdziesz, no bo winda na prąd. Jeszcze furtka przed bramą jest na prąd. No, więc tak, badania nawet są odnośnie tego, jak skok, czyli na przykład jakby się zamroziło kogoś tam w 1400 roku, odmroziło go, nie wiem, 200 lat później, no to spoko, nie? Tam moda trochę by się zmieniła. Ale jeżeli by zamroził kogoś w 2000 roku przy bańce dotcomów, a w 2018 czy teraz, to on już by nie wiedział, o co chodzi. Nie, nie wiedziałby się, jak odnaleźć.
Tak, właśnie tak osoby, które z więzienia wychodzą po długich wyrokach, mają takie problemy.
Z odnalezieniem się w nowym świecie. Już pomijam, że są elektryczne samochody, ale integracja praktycznie ze wszystkim, chipy, internet wszędzie, TikTok, imersja ta w ogóle, która wchodzi do Web3. No właśnie. Dobra, HashUp. Drugi projekt?
Cookie 3. I to jest... Tak jak mamy Google Analytics w świecie Web 2, to oni przenoszą ten model do świata Web 3 i po prostu analizują cały ruch, który dzieje się po stronie blockchaina. Tak. Czyli robią jakieś modele behawioralne użytkowników i są nastawieni na to, że chcą po prostu te dane sprzedawać. I dlaczego jeszcze uważam, że te projekty mają przyszłość? Ze względu na to, że nie tylko ja to zauważyłem, czy kilka osób z mojego środowiska, tylko de facto fundusze, które te projekty już władowały kilka milionów dolarów.
Pamiętasz, jakie rzędy to są sumy tych finansowań?
Wiesz co, chyba łącznie... Nie, HashUp chyba zebrał niepełny milion dolarów, a Cookie coś koło dwóch. Więc to są chyba takie kwoty.
To chyba tak jak na polskie tematy, to są dość duże finansowania.
Tak, to są fajne finansowania, bo nawet jak czasami rozmawiamy, to oni mówią, że są zabezpieczeni na pracę i z tam jeszcze czasu, tak? Bez żadnych dodatkowych dopływów gotówki.
Dobra. To w takim razie, bo pewnie tego podcastu będą słuchać też osoby, które niekoniecznie są w świecie Web3, więc twoje 5 porad, takich najlepszych, które byś sobie sam udzielił parę lat temu, gdy zaczynałeś wchodzić w ten świat.
Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. No. I to inwestowanie i, że tak powiem, ten świat deweloperski. Zacząłbym szukać swojego miejsca tutaj. Czy w marketingu, czy na frontendzie, czy właśnie w pisaniu smart kontraktów. Gdzieś po prostu koło tego świata zaczął się kręcić. Nie wierzył youtuberom. To jest chyba taka największa podstawa, jeśli ktoś ci mówi, że to jest świetny projekt, produkt.
To znaczy, że chcą tobie zarobić.
To znaczy, że tak, to znaczy, że powinieneś otworzyć sobie white paper, przejrzeć i zobaczyć, czy to się spina, czy to nie jest piramida finansowa. Na pewno patrzyłbym na to trochę szerzej, nie w krótkim terminie czasu, jeśli chodzi o samą technologię, czy nawet inwestowanie. A piąte, to się nie zrażać do tego.
Tak, bo dużo osób, prawdopodobnie chyba większość osób, które kiedyś zainwestowała w krypto, zawsze tracą na początku, bo tracą portfele, tracą klucze, a to giełda się upadła, a to giełda wycofała, to coin spadł. I tak, co do skamów, to a propos, nie ufa youtuberom. Jest taki youtuber, który zrobił Fluffy Coin. Nie wiem, czy słyszałeś. To jest taki bardzo skamowy. No i on pokazuje, jak zarabiać w internecie. To jest taka krótka anegdota. I pokazuje proces, jak najpierw robi personę bitcoinową, tam wyhypowuje, pokazuje, nie? Oczywiście to robi pod pokazać, jak to się robi. Kupił tweety, kupił lajki, kupił followersów. Za jakiś czas tą osobą zrobił, ściągnął w ogóle z Cepelina token na Ethereum, zrobił swoją walutę, nazywał Fluffy Coin, wyrzucił ją na jakieś tam Uniswapy gdzieś jeszcze, żeby ludzie mogli sobie tym handlować i znowu pokupywał tweety, jakieś tam rzeczy. On osiągnął monetyzację rynku na poziomie chyba 3 milionów, tylko dlatego, że ktoś wcześniej lubił tego gościa, który jest fejkowy całkowicie, nie? I to, cała ta idea jest fejkowa. On w ogóle tam w opisie konta napisał, że najbardziej zdecentralizowana waluta zdecentralizowanych walut, nie? On tak w ogóle to nie miało sensu, nawet się sam w filmie śmiał, nie? Że to nie miało sensu, potem on dodawał, pewnie znikuje pod opisem tego filmu, jak to wygląda. No dobra, Sebastian, powiedz pod koniec, gdzie można cię znaleźć.
Można mnie znaleźć na różnych serwerach discordowych, od encyklopedii kryptowalut, gdzie w ogóle zaczynałem, po Bored Founders Club, gdzie też się udzielam, po Web3 Dev Poland i na tych dwóch ostatnich również bloguję. Można mnie znaleźć na Twitterze jako Strzalkowicz przez 4 zamiast A. I LinkedIn, Sebastian Strzałkowski. Mam nadzieję, że niedługo też usłyszymy o projekcie, który robimy, bo w tej chwili jestem w 3, o jednym mogę mówić. Jest to Meta Drivers Club i projekcie, który jest bardziej już software house'em, ale to już może niedługo.
Jak będziesz mógł mówić, to
tak, powiesz. Tak, jak już będę mógł.
Tak. Wszystko znajdziecie pod opisem filmu. Chyba mamy to. Wyszło nam tak. Z 1,5 godzinki. Dzięki ci wielkie. No i do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.